Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie witam Państwa w dzisiejszych rozmowach niedokończonych. Gośćmi których są wybitni naukowcy, specjaliści, pan profesor Jan Talar, najsłynniejszy w Polsce rehabilitant, który wybudza ludzi ze śpiączki, ratuje życie w sytuacjach, które często przez innych lekarzy uznawane są za beznadziejne. Pan profesor jest także założycielem Kliniki Rehabilitacji przy Kolegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, ale z tej kliniki w pewnym momencie zwolniony. Witam panie profesorze, cieszymy się, że jest pan gościem Radia Maryja i Telewizji
Trwam. Boże.
Jest również z nami doktor nauk medycznych, ojciec Jacek Maria Norkowski, dominikanin, uczeń profesora, autor także wielu publikacji, książek, między innymi Medycyna na krawędzi, czy Człowiek umiera tylko raz. Zwłaszcza ten tytuł jest bardzo istotny, prawda?
No niewątpliwie. Chodzi o to, żebyśmy wiedzieli, jakie są rzeczywiste kryteria śmierci. O tym dzisiaj będziemy mówili, ale też o tym, jak bardzo łatwo się tutaj pomylić.
No właśnie, bo panie profesorze, gdy mamy dzisiaj temat ludzkie życie, a śmierć pnia mózgu i śpiączka, mamy różne definicje śmierci tak naprawdę dzisiaj. Dla nas, dla laików, śmierć to jest śmierć. No człowiek umiera. I tutaj nie rozważamy, jaka to jest śmierć, definicję śmierci, nie wiadomo co. Jest człowiek żywy albo jest zmarły. Tymczasem dzisiaj mamy do czynienia z wieloma pojęciami śmierci. Gdyby pan profesor zechciał nam to przybliżyć.
Śmierć nierozerwalnie wiąże się z życiem ludzkim. I tak było tysiące lat temu, tak było w starożytności, tak jest teraz. I przez te tysiące lat wytworzyły się mechanizmy rozpoznawania śmierci mózgu. Najważniejsze objawy śmierci człowieka, to ustanie czynności krążenia i czynności oddechowej. I jeżeli te najważniejsze parametry zawodzą, to można powiedzieć, że jest to śmierć człowieka. Ale zdarzyło się coś, czego chyba wielu lekarzy nie spodziewali się przeżyć. Bo oto w 1968 roku pojawiła się konwencja harwardzka.
I ta konwencja harwardzka, ojcze, czego ona dotyczy?
Ciekawie brzmi pierwsze zdanie tej konwencji. Jest, naszym zadaniem jest uznanie nieodwracalnej śpiączki za kryterium śmierci człowieka. Tak brzmi pierwsze zdanie po angielsku tej konwencji, czy też tego raportu. Czyli po prostu wprowadzono coś nowego do medycyny właściwie bez udowodnienia, bez powołania się na jakiekolwiek badania na grupach pacjentów, na przykład, co jest konieczne normalnie w medycynie. Czyli brzmi to jako rodzaj wręcz dekretu. Oczywiście myśl jest dalej rozwijana, że tej śpiączce ma towarzyszyć bezdech, brak odruchów w obrębie głowy, prawda, w reakcji na przykład na światło, odruchu rogówkowego, kaszlowego, wykrztuśnego, oczno-mózgowego, reakcji na ból, prawda. To wszystko razem ma świadczyć według tego dokumentu o śmierci człowieka. Wielu lekarzy, którzy od początku to krytykowali, na przykład dr Paul Byrne z Ameryki, którego znam osobiście, mówi, że no nie jest tak w medycynie przyjęte, żeby jakiekolwiek nowe definicje mogły wejść bez poparcia o jakikolwiek materiał empiryczny, o jakieś badania, prawda, o jakieś wcześniejsze publikacje. Tak się jednak stało. I wielu autorów nie ukrywa, że było to związane po prostu z tym, że rok wcześniej, niecały rok, dr Christian Barnard w Republice Południowej Afryki dokonał pierwszej transplantacji serca, ale ciążył nad nim podwójny zarzut o morderstwo, bo no oczywiście biorca już nie żył, dawca nie żył, a biorca również przeżył tylko 2 tygodnie. Więc sprawa wymagała jakiejś regulacji prawnej. Ponieważ Barnard kształcił się w Ameryce, to można tak powiedzieć, że trochę ubiegł kolegów, takim rzutem na taśmę, że on był pierwszy, ale oni chcieli też robić to, co on. Chcieli dokonywać przeszczepów serca. Więc pojawił się ten raport harvardzki, którym nie ukrywano, że chodzi o to, aby uniknąć kontrowersji w przypadku dokonania przeszczepów, zwłaszcza transplantacji serca. I również też drugi argument był taki, że no, zwalniamy dzięki temu łóżka w szpitalach. Oba argumenty, prawda, są to argumenty utylitarystyczne. Mamy sytuację taką, w której jak gdyby problemem są pacjenci w śpiączce, a więc proponujemy takie rozwiązanie. Tak by to można ująć.
Czyli jest to troszeczkę takie negocjowanie życia, panie profesorze.
Na pewno tak. Myśląc o postępie w medycynie, my zawsze uważamy, że możemy skutecznie leczyć, skutecznie pomagać choremu. Zresztą to wynika z kodeksu etyki lekarskiej. Tutaj nie ma nic wspólnego z leczeniem, tylko z pozyskiwaniem narządów. I proszę wyobrazić sobie, że ta konwencja znalazła uznanie w wielu państwach świata, również w naszym kraju. W naszym kraju, jak dotychczas, można wymienić kilka najważniejszych aktów prawnych wątpliwego znaczenia, bo albo są to wytyczne, albo komunikaty, albo załączniki do komunikatów, albo obwieszczenie. Ale wymieńmy najważniejsze. Wytyczne ministra zdrowia i opieki społecznej z 1975 roku. Komunikat ministra zdrowia z 1984 roku. Komunikat o stanowisku krajowych zespołów specjalistycznych w 1990 roku. Komunikat ministra zdrowia z 1994 roku. Załącznik do komunikatu ministra zdrowia z 1996 roku i obwieszczenie ministra aktualnie obowiązujące z 17 lipca 2007 roku. I teraz przyjrzyjmy się przynajmniej skrótowo tym aktom prawnym. W wytycznych ministra zdrowia z 1975 roku padły stwierdzenia o pobieraniu nerek ze zwłok i od żywego człowieka. I pobranie nerek ze zwłok mogło nastąpić do 12 godzin od stwierdzonej śmierci człowieka metodami wcześniej wspomnianymi. W praktyce nie udało się pobrać żadnego narządu, żadnej nerki, bo po śmierci nie jest możliwym pobieranie i przeszczepianie narządów. Ale można powiedzieć, że było to przygotowanie naszego społeczeństwa do pobierania narządów od chorych w tak zwanej śmierci mózgowej, co się stało w następnym już dokumencie. I chcę podkreślić, że we wszystkich dokumentach, które wymieniłem, jest kilka stwierdzeń. Pierwszym ważnym stwierdzeniem to jest to, że śmierć jest zjawiskiem zdysocjowanym. O tym powiem później. Drugi szalenie niekorzystny akapit śmierci mózgowej, mózgu jako całości, czynnikiem kwalifikującym jest śmierć pnia mózgu. Jej stwierdzenie jest warunkiem koniecznym, ale i wystarczającym, aby uznać śmierć mózgu jako całości, a tym samym śmierć człowieka. Proszę Państwa, jeżeli w 1968 roku kryteria harvardzkie były niezwykle wątpliwe, to jeszcze bardziej wątpliwym stają się kryteria śmierci mózgowej. Bo każdy praktycznie chory po przebytym ciężkim urazie głowy ma przemijający szok mózgowy. On się objawia arefleksją, a więc brakiem wszelkich odruchów, w tym odruchów tniowych, i brakiem spontanicznego oddechu. Ale ta arefleksja jest absolutnie podobna do szoku rdzeniowego opisanego w 1750 roku. I z tym się wszyscy na świecie zgadzają, natomiast rzadko mówi się o szoku mózgowym. Dlatego też stwierdzenie, że uszkodzenie mózgu jest trwałe, jest bezpodstawne, a raczej jest taką cegiełką brakującą w elemencie fałszywej śmierci mózgowej. W związku z tym, biorąc pod uwagę, co powiedziałem, każdy chory z uszkodzeniem pnia mózgu ma takie samo prawo do leczenia, jak każdy inny chory. A tych chorych od razu traktuje się, że nie nadają się do leczenia. I teraz podam kilka stwierdzeń z tych wcześniejszych aktów prawnych. Zaprzestanie terapii w odpowiednim momencie pozwala nie tylko uniknąć marnotrawstwa leków, sprzętu, sił ludzkich, ale także wcześniej i lepiej wykorzystać te możliwości do ratowania żyjących. Czy w historii ludzkości zdarzyło się, ażeby leczenie chorego było marnotrawstwem leków, sprzętu i ludzkości? To nam dała konwencja harwardzka. I teraz przejdźmy do obwieszczenia ministra zdrowia z 17 lipca 2007 roku. Zawiera ono kryteria i sposób stwierdzenia trwałego, nieodwracalnego ustania czynności mózgu. Ustalone te kryteria były przez 9 sygnatariuszy: lekarzy anestezjologii intensywnej terapii, neurochirurgii, neurologii i medycyny sądowej. I tu znów wracam do zjawiska zdysocjowanej śmierci mózgowej. Śmierć mózgowa jest zjawiskiem zdysocjowanym. Oznacza to w świetle dokumentów. Oznacza to, że śmierć ogarnia tkanki i układy w różnym czasie. Powoduje dezintegrację ustroju jako całości funkcjonalnej i kolejne trwałe wypadanie poszczególnych funkcji w różnym dystansie czasowym. Dla porównania podam, co to jest dysocjacja. Jest to proces rozpadu związków chemicznych na jony w środowisku wody. Jeżeli weźmiemy proces dysocjacji wody, to na 10 milionów litrów wody tylko litr ulega dysocjacji. W zjawisku zdysocjowanej śmierci mózgu mówi się, że wszystko się rozpada, wszystko ulega destrukcji. Ale wracając do definicji z obwieszczenia ministra zdrowia, zachodzi pytanie, w jakiej sekwencji czasowej zjawisko zdysocjowanej śmierci mózgu ogarnia wypadanie funkcji poszczególnych tkanek, narządów. Czy to w układzie sekundowym, minutowym, godzinnym, nie podają tego sygnatariusze. Ale specjaliści od śmierci mózgowej już są bardziej dokładni w tym stwierdzeniu, bowiem jeden z nich mówi, że jest to kwestia jedynie kilku lub kilkunastu godzin, nie dni, gdy narządy pozbawione mózgu przestają funkcjonować. I ten specjalista mówi, że tyle mamy czasu, aby pobrać narządy do przeszczepu. W innym momencie zapytany specjalista przez dziennikarza odpowiada, ten czas wynosi 6 godzin. Kiedyś wynosił 48 godzin. Specjalista odpowiada, 48 godzin to z punktu widzenia medycyny absurd. W tym czasie narządy uległyby destrukcji. Transplantacja nie miałaby racji bytu. Ale proszę zauważyć, jak życie dyktuje własny scenariusz. Bo oto, jesienią ubiegłego roku mieliśmy wiadomość o Węgierce, która w szpitalu uniwersyteckim w Debreczynie była leczona. Ona była w 15 tygodniu ciąży i właśnie w tym czasie doznała pęknięcia tętniaka, tętnicy środkowej mózgu. W ciągu kilku godzin rozpoznano śmierć mózgową. Jak to jest możliwe, że serce tej pani, wątroba, nerki, a może i inne narządy nadawały się do przeszczepu i przeszczepione zostały po 2000 pobrane od chorej i zostały przeszczepione po 2000 godzin. Jest to, czy to jest absurd?
Może wyjaśnimy dlaczego. Ponieważ ona była w stanie błogosławionym, więc prawo przewiduje, że w takim razie no, należy doprowadzić do dojrzenia płodu i wydania go na świat. Ale z punktu widzenia kryteriów śmierci mózgowej, matka była już zwłokami, można powiedzieć. Czyli dziecko paradoksalnie, znaczy niezgodnie z rzeczywistością, ale taka jest nomenklatura, rozwijało się w organizmie zwanym już martwym, przy czym dziecko urodziło się zdrowe, a niestety narządy pobrano do przeszczepu. Czyli okazuje się, że no wiele osób twierdzi, że to jest przykład kobiet właśnie, które oczekują dziecka i u których stwierdzono śmierć mózgu i które wydały zdrowe dzieci na świat, to są setki przypadków w świecie już, pokazuje, że no, trudno uznać ten organizm za rzeczywiście martwy. Prawda? Jak może martwy organizm podtrzymać przy życiu dziecko, które wymaga szczególnego wysiłku dla organizmu matki, żeby, prawda, umożliwić rozwój dziecka, prawda? A doktryna mówi, że matka w momencie śmierci mózgowej, stwierdzenia tych kryteriów, czyli śpiączki, bezdechu, uszkodzenia mózgu i tak dalej, że już jest martwa. No, to jest jeden z podstawowych argumentów przeciwko tej koncepcji.
Czyli według tej konwencji harwardzkiej i tym kryterium śmierci mózgowej, jeśli dobrze rozumiem, tak, to ta kobieta, która została oznaczona jako martwa, jako zwłoki, tak, zwłoki z bijącym sercem, tak, po prostu urodziła dziecko.
Tak, tak. Żywe, ale, zdrowe dziecko.
Ale tutaj należy poruszyć jeszcze jeden problem. Opisane są sytuacje, kiedy kobieta w ciąży umiera i większość tych kobiet doznaje poronienia. Płód jest wydalany.
Ale umiera w sensie szansę, po prostu zatrzymania krążenia, że po prostu tej śmierci taką, jaką my
taka
znamy.
Śmierć biologiczna.
Kurcz mięśni, tak, śmierć i płód jest wydalany. Tu nie był wydalony. Dlatego zachodzi pytanie, jak po 3 miesiącach kobieta zmarła mogła urodzić zdrowe dziecko.
Ale pan profesor miał też taki przypadek, prawda?
A to zaraz opowiem. I tutaj jest ciekawa odpowiedź specjalistów. Specjaliści powiedzieli, że zastosowano specjalne warunki dla tej kobiety. A jakie to są specjalne warunki? To jest karmienie i pojenie.
Żeby... Podstawowe.
Tak, tak, najważniejsze.
Podstawowe.
Nie zrobiono tak, jak sterysz jabł, że ją przez 2 tygodnie pozbawiono karmienia i pojenia.
Czyli skazano na śmierć z wycieńczenia
głodową
i
z pragnienia. Doktor Jacek powiedział, że są opisane przypadki. Tak, Sajt i współpracownicy w 2013 roku opisali kilkadziesiąt przypadków kobiet w ciąży, u których rozpoznano śmierć mózgową i które rodziły zdrowe dzieci. Ale wszystkie te kobiety po urodzeniu dziecka, poprzez cięcie, były przeznaczone na pobranie narządów. I teraz wracam do zagadnienia, że w 2003 roku moja pacjentka, 33-letnia kobieta, w 6. tygodniu ciąży, uległa ciężkiemu wypadkowi, doznała wielkiego urazu wielonarządowego, w tym ciężkiego urazu mózgu i pnia mózgu. Miała obrażenia wewnętrzne, była operowana, usuwane były narządy, była we wstrząsie urazowo-krwotocznym, była podłączona do respiratora. Podawane były leki podtrzymujące pracę serca. Była długo wentylowana, a więc spełniała wszystkie kryteria śmierci mózgowej. Ale stwierdzenie żyjącego płodu nie pozwoliło na rozpoznanie tej śmierci, bo jednak ten płód żyje. I tylko po zabezpieczeniu podstawowych parametrów życiowych ta pani została przeniesiona do mojej kliniki po to, żeby ją codziennie rehabilitować. Była rehabilitowana w klinice i w domu przez 6 miesięcy. Przez 6 miesięcy była nieprzytomna. W 8. miesiącu była poddana cięciu cesarskiemu i urodziła córeczkę 2480 gramów i 9 punktów Apgar. A więc dziecko w pełni zdrowe, samodzielne, zdrowe i żyje. I co jest najważniejsze w tym wszystkim? To żyje matka i żyje dziecię.
Matka kiedy się wybudziła?
W 2 tygodnie po pocięciu.
Czyli po wydaniu na świat dziecka matka się wybudziła. Czyli taki scenariusz jest możliwy. I ta pani
jeżeli nie pobierze się narządów.
Ale, tak.
Ale jeszcze opowiem coś, co zupełnie przekracza ramy myślowe w medycynie. Opiekowałem się Kacprem, który urodził się przedwcześnie i w 10. dniu życia miał nagłe zatrzymanie krążenia. Został podłączony do respiratora i przez prawie 2 lata był sztucznie wentylowany. Nie miał żadnych odruchów. Leżał tak, jak gałązka położona na pościeli. I przed upływem tych lat konsultowałem Kacpra. Nauczyłem matkę neurofizjoterapii rodzinnej i w ciągu kilku tygodni matka zabrała po prawie 2 latach leżenia w bezczynności na respiratorze, zabrała do domu tylko na koncentratorze tlenu. Odzyskał samoistny oddech. A zatem jak tu można mówić o zjawisku zdysocjowanej śmierci?
A przede wszystkim o nieodwracalności, prawda?
Oczywiście. I teraz trzeba sobie powiedzieć uczciwie. 40 lat zajmuję się wybudzaniem chorych ze śpiączki. 40 lat zajmuję się chorymi w różnym stanie. Ale największą radość mam zawsze wtedy, kiedy opiekuję się chorym uznawanym za nie nadającego się do życia, zdyskwalifikowaną, gdzie można powiedzieć spełniali kryteria śmierci mózgowej, bo wielu albo bardzo wielu takich chorych przeznaczano w myślach na narządy. Dlaczego? Dlatego, że żądano od rodziny zgody na pobranie narządów. Jak zatem można nazwać taki stan, jeżeli się żąda od rodziny zgody na pobranie narządów? I przez te 40 lat wybudzając setki chorych, ja nie stwierdziłem zjawiska zdysocjowanej śmierci mózgu. A zatem musimy...
Proszę na chwileczkę, bo o tym zjawisku rzekomym, bo ja w to nie wierzę, że to istnieje, ale nie tylko ja, bo jak byliśmy w Rzymie na kongresie, to był 2008 czy 2009 rok, w lutym, właśnie nie pamiętam, w każdym razie profesor De Mattei, szef Włoskiej Akademii Nauk, jako filozof mówi, że jemu się coś nie podoba, ta koncepcja zdysocjowanej śmierci. To znaczy śmierci, której jest jak gdyby stan pośredni między życiem a śmiercią. I jak czytam dzieła różnych, też filozofów, profesora Szpemana na przykład, oni podkreślają, że nie może być tak, że śmierć jest tak podzielona w czasie, że my mamy na przykład organizm w połowie żywy, w ćwierć żywy, czy w 90% żywy i odwrotnie, powiedzmy, martwy w podobnym procencie. Albo organizm, który traci cechy osobowe, przestaje być człowiekiem w jakichś tam procentach. Osoba jest albo nie ma. Organizm żywy albo jest, albo go nie ma. Nie może być częściowo żywy, częściowo martwy. Nawet jeżeli obumrze jakiś narząd, to organizm może dalej żyć, prawda? Wiemy, że możemy niektóre na przykład właśnie narządy przeszczepiać. Więc tu chodzi o to, że właściwie nie można obronić tej koncepcji śmierci zdysocjowanej, która w polskich dokumentach występuje, ale jeszcze bardziej nie możemy udowodnić i wykazać, że racją jest to, że możemy stwierdzić w kilka godzin po wystąpieniu śpiączki, że jest to zjawisko nieodwracalne. Z punktu widzenia medycyny to jest właściwie absurd. Dlatego, że jeżeli podejmujemy rzeczywistą kurację, to jak podkreślają neurolodzy, neurochirurdzy z różnych ośrodków świata, którzy stosują na przykład hipotermię, podkreślają, że przynajmniej do 48 godzin jest wręcz całkowita odwracalność, chyba że są silne uszkodzenia wielonarządowe i tak dalej, to wiadomo. Ale jeśli chodzi o to zjawisko, które jest związane z przejściowym niedokrwieniem mózgu, zmiany nieodwracalne są odsunięte w czasie przynajmniej o 2 doby. Więc jest naprawdę szansa ratowania i dlatego spieszenie się z diagnozą na przykład śmierci pnia mózgu uniemożliwia uratowanie tych chorych.
Czyli jak rozumiem, panowie też stoicie w takim
no, konflikcie z, przynajmniej z pewną częścią środowiska lekarskiego. I tutaj ten konflikt polega na tym, że z jednej strony mamy do czynienia z czymś, co określamy jako mors biologia, czyli ustanie wszelkich procesów życiowych na poziomie komórki z początkami rozkładu. To byłaby ta śmierć biologiczna. A ta część świata lekarskiego, która jest panów adwersarzami, przyjmuje za wystarczające ustalenie w sposób pewny punktu bez powrotu, bo tak oni to nazywają. I to jest to mors biologia cerebli, czyli etapu umierania, na którym następuje, jak twierdzą, nieodwracalne ustanie czynności mózgu. I tu cytat: skutkujące ustaniem czynności regulujących i koordynujących funkcje organizmu jako całości, w tym kontaktu i wymiany ze światem zewnętrznym. Czy jest taki punkt bez powrotu? Czy można w sposób pewny taki punkt ustalić?
Nigdy bym takiego punktu nie chciał wyznaczać, bo jest niemożliwy do wyznaczenia. Ale żeby nie być gołosłownym, przejrzyjmy kilka jeszcze akapitów, aktualnie obowiązującego akapitu. I dlatego będziemy mieli szersze spojrzenie na prawość lub nie. Wieloletnia praktyka medyczna jednoznacznie wykazała, że w wybranych przypadkach odstąpienie od koncepcji śmierci człowieka jako całości na rzecz śmierci mózgu jak człowieka jako całości jest uzasadnione z naukowego i praktycznego punktu widzenia. Można powiedzieć tak, jest uzasadnione, dlatego że pacjent, któremu pobrano serce, nigdy nie przeżył takiego leczenia. I tylko w tym zakresie jest to uzasadnione. Ale jedźmy dalej. W większości przypadków klinicznych obrzęk mózgu, i tu jest bardzo ważne stwierdzenie, wynikające z jego uszkodzenia narasta od strony przestrzeni nadnamiotowej. A pień mózgu umiera jako ostatnia jego część. W takich sytuacjach czynnikiem kwalifikującym śmierć mózgu jest nieodwracalny brak funkcji pnia mózgu. Szanowni Państwo, nie możemy się dać zwieść. Narastający obrzęk mózgu, nie poddający się leczeniu farmakologicznemu, poddaje się leczeniu operacyjnemu. Ale żeby nie przeoczyć momentu, gdzie można jeszcze ten zabieg wykonać, to z chwilą, kiedy chory trafia do szpitala, powinien mieć implantowany czujnik ciśnienia śródczaszkowego. Na 200 leczonych chorych może w jednym przypadku był implantowany czujnik ciśnienia śródczaszkowego. Ale to jest na 200, a ja mam takich 200 wiele. A więc wykonanie kraniektomii odbarczającej jest wyjściem naprzeciw. Ten człowiek będzie żył i ja mam wiele takich osób, ale to było dawniej. Bo w tej chwili już się tego nie robi. Kobieta, gdzie licealistka, przybyła ciężki uraz czaszkowo-mózgowy. Zdjęto jej duże powłoki czaszki. Była wiele miesięcy leczona, niewłaściwie w sumie. Ale przy zastosowanej, dobrej neurorehabilitacji odzyskała sprawność fizyczną i psychiczną. Bo dowodem na to jest fakt, że ta pani poszła na pielgrzymkę pieszą z Bydgoszczy do Częstochowy. No chyba nikt nie powie, że ta kobieta była niesprawna. Na własnych nogach, nie na wózku. Co prawda szła z laseczką. O, i to było jej po prostu jako wsparcie.
Może właśnie ostatnio mieliśmy sprawę Kamila w Polsce. I ja byłem już wcześniej w pewnych programach, gdzie nasunęło mi się porównanie z Schumacherem.
No powiedzmy tyle, że Kamil to był 17-latek, który uległ wypadkowi samochodowemu, tak, i lekarze...
Bardzo wcześnie rozpoznali śmierć pnia mózgu i domagano się zgody rodziców na pobranie narządów, przy czym tę zgodę wyraził ojciec, a mama nie.
I były pikiety pod szpitalem kolegów Kamila, żeby nie odłączać go od respiratora.
Tak, i no potem były różne dyskusje. Lekarze twierdzili, że no, zrobili wszystko, co należało i że nie było szans dla niego. Niemniej jednak Kamil nie miał wszczepionego czujnika ciśnienia śródczaszkowego, więc nie badano tego. Jest to w krajach zachodnich, w Stanach Zjednoczonych na przykład, już właściwie rutynowe działanie. Znaczy nie, to znaczy, że zasadniczo, gdy się tego nie zrobi, to powinno się przegrać każdą sprawę w sądzie. To znaczy, ktoś nie był leczony prawidłowo. Od tego powinniśmy zacząć. Żeby wiedzieć, co się dzieje z mózgiem, trzeba wiedzieć, jakie jest ciśnienie śródczaszkowe, prawda? Które, jeśli wzrośnie, zagraża wtórnym uszkodzeniem mózgu po prostu. W przypadku Kamila tego nie było, a więc działano właściwie po omacku, nie kontrolując tego najważniejszego parametru, który wpływa na przepływ krwi przez mózg i te wszystkie inne pozostałe, które decydują o stanie mózgu. I wiadomo, że jeżeli to ciśnienie rośnie, to w pewnym momencie trzeba, jak profesor zaznaczył, zrobić kraniotomię jednostronną czy nawet obustronną. W niektórych krajach już się wdrożono i stosuje się hipotermię, czyli schłodzenie ciała pacjenta do 33 stopni Celsjusza, co jest najbardziej radykalnym sposobem zahamowania obrzęku mózgu i ratowania życia pacjenta w tym stanie. Ja rozumiem, że w Polsce jeszcze tego nie wdrożono, ale przynajmniej powinniśmy zacząć mówić, że takie metody po pierwsze istnieją, że w wielu krajach są stosowane i że w wielu krajach należą już do rutynowych procedur.
Ale jest, ojcze, to obwieszczenie ministra zdrowia, tak, 2007 rok, no i tam te etapy niby precyzyjnie są wyszczególnione.
Jeżeli tak, to może pociągnę dalej. Mhm. Trwałe uszkodzenie pnia mózgu ustala się na podstawie braku określonych odruchów nerwowych i braku spontanicznej czynności oddechowej. Postępowanie takie, oparte przede wszystkim na badaniach klinicznych, w przeważającej liczbie przypadków jest możliwe, a jego wynik pewny.
Jest tak to mówią ciekawy, dokumenty.
Jest to tak. Jest to ciekawy zabieg socjotechniczny, hipnoza konwersacyjna. Ja wmawiam każdemu, że jest to możliwe, a wynik pewny. To nie jest tak, bo trwałe uszkodzenie pnia mózgu można takie określenie stosować tylko przy opisie badania tomografii komputerowej czy rezonansu magnetycznego, bo brak określonych odruchów nerwowych i brak spontanicznej czynności oddechowej są zjawiskami normalnymi, patofizjologicznymi, przemijającego szoku mózgowego. Ale żeby to minęło, to trzeba stosować bardzo wcześnie, tak jak w przypadku chorych po przebytym zawale serca, neurofizjoterapię i innych zabiegów, których w tej chwili można mnożyć, a o których jeszcze powiemy. I jeżeli stosujemy neurofizjoterapię szpitalną czy rodzinną, to w przeważającej liczbie przypadków możemy uratować życie i zdrowie pacjenta, a jest to skuteczna metoda, a wynik jest pewny. I ja mam dziesiątki takich chorych, którzy nie mieli prawa żyć. Nie mieli żadnych szans. Byli dyskwalifikowani już w pierwszych godzinach po przyjęciu do szpitala. A jednak oni żyją. Czy w XXI wieku nie stać nas na zastanowienie się nad prawością tych aktów prawnych? Ale przejdźmy już do konkretów. Rozpoznania śmierci mózgu. Rozpoznanie według obwieszczenia ministra zdrowia opiera się na stwierdzeniu nieodwracalnej utraty jego funkcji. Postępowanie kwalifikacyjne jest dwuetapowe. W pierwszym etapie następuje wysunięcie podejrzenia śmierci mózgu. W drugim potwierdzenie tej śmierci. Ale jest klauzula, że spełnienie wszystkich stwierdzeń etapu pierwszego pozwala przejść do etapu drugiego. I teraz zastanówmy się przez chwilę, jak uniwersalne są stwierdzenia pierwszego etapu. Chory jest w śpiączce. Takich chorych w Polsce jest ponad 15 tysięcy rocznie. Chory jest sztucznie wentylowany. Takich chorych w Polsce wentyluje się ponad 14 tysięcy. Przyczyna śpiączki została rozpoznana. Praktycznie u większości rozpoznaje się przyczynę śpiączki, bo przy dzisiejszych metodach diagnozowania nie ma tutaj wątpliwości. Wystąpiło uszkodzenie mózgu pierwotne lub wtórne. Praktycznie u wszystkich stwierdza się uszkodzenie pierwotne lub wtórne. Ale piąty punkt, przepraszam bardzo, brzmi on. Uszkodzenie mózgu jest nieodwracalne wobec wyczerpania możliwości terapeutycznych i upływu czasu. Sygnatariusze podali czas. tego wyczerpania. To jest 3-6 godzin. Ale co trzeba zrobić, żeby wypełnić to twierdzenie, że wyczerpano możliwości terapeutyczne. Jeżeli sygnatariuszy nie stać na to, żeby podać, jakie warunki trzeba spełnić, żeby wyczerpać możliwości terapeutyczne, to ja zadam kilka pytań. Czy stosowano schładzanie głowy i ciała na miejscu wypadku, podczas transportu i podczas badań? Czy po przywiezieniu chorego do szpitala stosowano implantację czujnika ciśnienia śródczaszkowego? Tak się robi, jak powiedziałem wcześniej. Czy schładzano ciało, tak jak proponuje Coimbra, do 35-33 stopni przez pierwszych kilka dni pobytu w szpitalu? Czy od zaraz stosowano zabiegi pobudzające ośrodek oddechowy? Czy walczono z hipertermią, zwłaszcza w pierwszych dniach leczenia? Czy zastosowano kraniektomię odbarczające mózg? Czy od drugiego dnia stosowano wielogodzinną neurofizjoterapię, neurofizjoterapię szpitalną i rodzinną? Czy od drugiego dnia karmi się chorych dietą wysokobiałkową i wysokokaloryczną, dożołądkową? Uważa się, że ten chory najlepiej jakby nie jadł. Ale żeby on mógł odzyskać swoją sprawność, żeby narządy mogły się goić, potrzeba wielkich ilości energii. Dalej, czy od drugiego dnia stosowano kinezyterapię, masaże, wibracje, czy stosowano wysokoenergetyczne stymulacje przestrzaszkowe i mięśni całego ciała? Czy stosowano psychoterapię pozytywną? Stosuje się psychoterapię negatywną, bo przy chorym, uważając, że on nie widzi, nie słyszy i nie rozumie, mówi się, że pobierzemy tutaj wątrobę, nerki, wątrobę.
Co potem niektórzy chorzy wspominają. A dlaczego chcieli zabrać serce?
Pytają, wręcz pytają. Jeszcze proszę pozwolić, czy choremu towarzyszy rodzina? To jest podstawowy wymóg, żeby chory mógł zdrowieć. Czy przeszczepiano endogenne komórki macierzystej cytokininy? Czy stosowano iniekcje komórek odpornościowych? Czy podawano hormon wzrostu? Czy podawano hormony tarczycy, T3, T4? Czy implantowano czujniki ciśnienia śródczaszkowego? I jeszcze można tych czynników wymieniać wiele.
A profesor i ojciec doktor wiedzą, ile to kosztuje, jeżeli łatwiej uciąć nogę, bo to jest tańsze niż leczyć, no to pytanie jest.
Ale ile kosztuje, jeżeli nie przywrócimy do życia człowieka, który może być sprawny? Bo profesor ma takich pacjentów, którzy wrócili do pewnej sprawności.
Ja celowo mówię o tych kosztach, ponieważ jest to. No dzisiaj, kiedy nie mamy do czynienia nawet w oficjalnych dokumentach z pacjentem, a świadczeniobiorcą, prawda? Służba zdrowia przestaje być służbą zdrowia, a staje się jakimś zakładem. To jest bardzo skomercjalizowane. I więc trudno, żeby ten chory był traktowany jako pacjent. Pewnie łatwiej jest, profesorze, zapisać w tych wytycznych, tak, obwieszczenia, że wyczerpano możliwości terapeutyczne.
Nie zgadzam się z tym. Właśnie wytłumaczeniem jest nieopłacalność, bo to drogo kosztuje. Jest to bójda, bo leczenie neurofizjoterapeutyczne realizowane przez rodziny nic nie kosztuje. A więc dopuścić rodzinę do chorego. Ale chcę dokończyć myśl, bo to jest niezwykle ważne. Jeżeli nie stosowano tych zabiegów, które ja zaprezentowałem przed chwilą, to nie można twierdzić, że uszkodzenie mózgu jest nieodwracalne wobec wyczerpania możliwości terapeutycznych. Jeżeli nie wykorzystano możliwości terapeutycznych, to nie można twierdzić i rozpoznać śmierci mózgowej. Taka jest chyba logika. Zgadzamy się?
No zgadzamy się.
No jeżeli osoba przedstawiająca akt prawny, to musi być świadoma, co ona podaje. Jeżeli nie podaje, to tworzy się wielkie zamieszanie. Ale to jeszcze początek wszystkiego. Bo etap drugi, obejmuje dwukrotne wykonanie przez kierownika kliniki, oddziału lub wyznaczonego lekarza badań stwierdzających śmierć mózgową. A tymi badaniami są nieobecność odruchów pniowych i trwały bezdech. I w tym momencie kolejna niezwykle ważna informacja. Nieobecność odruchów pniowych jest naturalnym, patofizjologicznym, przemijającym objawem szoku mózgowego. Odruchy pniowe wracają po kilkunastu dniach, ba, tak jak w szoku rdzeniowym, nawet ulegają wyrównaniu. Nieobecność spontanicznego oddechu jest również naturalnym, patofizjologicznym, przemijającym objawem szoku mózgowego. Nie można twierdzić, że jest trwały bezdech, bo takiego pojęcia nie ma. Spontaniczny oddech wśród moich pacjentów wraca po 3-5 dniach stymulacji punktów wykonywanych przez osoby niezwiązane w ogóle z medycyną. Jeżeli prosta kobieta potrafi przywrócić spontaniczny oddech, to gdzie mamy do czynienia z trwałym bezdechem? Jeżeli więc sumarycznie odruchy pniowe i samoistny oddech wracają po kilkunastu dniach, bo jeszcze są okoliczności towarzyszące, to nie można mówić o śmierci mózgowej. A co można mówić? Że trzeba leczyć chorego. I dało się zauważyć jedno badanie z lat 80., badanie wieloośrodkowe na dużym materiale klinicznym, gdzie wykonano badania sekcyjne mózgu osób, którym pobrano narządy. I okazało się, że 10% z tej liczby badań sekcyjnych nie miało uszkodzenia mózgu. 50% miało uszkodzenia częściowe, a 40% miało uszkodzenia większe. Jak można zatem mówić, że śmierć mózgowa jest tak pewna, jest tak skuteczna i jest tak profesjonalna?
Czyli 60% praktycznie miało, nie miało albo miało
niewielkie.
Jakieś niewielkie.
Przy czym, jeśli chodzi o procent wyleczonych w tych ośrodkach, gdzie się stosuje te metody, które profesor powiedział, właśnie oscylują wokół tych 60%. Po prostu 60% osób, które spełniają kryteria śmierci pnia mózgu, również obowiązujące w Polsce i które są kierowane na pobranie narządów, może być wyleczonych i przywróconych do normalnego życia. Taka jest z tego konkluzja. Czyli każdy człowiek, który godzi się na pobranie narządów do przeszczepu, powinien wiedzieć jedno. Ma 60% szans na przeżycie i powrót do normalnego życia. I traci, jeśli się godzi na pobranie narządów, to.
Panowie, przygotowując się do programu, też przeglądałem różnego rodzaju nagłówki. I był taki moment, profesorze, że te nagłówki mówiły skandal.
Tak.
Skandal na przykład na sympozjum naukowym, mam na myśli sympozjum naukowe w Poznaniu. Tak, gdzie miał pan powiedzieć, nie udało się w XXI wieku pobrać narządów od osoby zmarłej, a więc co robimy? Pobieramy narządy od osoby żyjącej. I te słowa wywołały burzę wśród tych, którzy w tym sympozjum uczestniczyli. I dostał pan łatkę kontrowersyjnego profesora. Dlaczego?
Jeżeli 40 lat pracuje się nad jednym zagadnieniem, jeżeli wybudziłem setki chorych, nikt na świecie nie wybudził tylu chorych. Jeżeli ktoś wybudził, to kilkanaście najwyżej chorych. A ja wybudziłem tyle. Mam prawo więc twierdzić, że to, co się robi, to się robi źle. Ale w tym momencie należy je wspomnieć o jeszcze jednym fatalnym działaniu. O fatalnej procedurze, która obejmuje praktycznie większość chorych. To jest stosowanie śpiączki farmakologicznej u chorych już będących w śpiączce. Czyli na śpiączkę nakładamy śpiączkę farmakologiczną. Ta śpiączka farmakologiczna nie przynosi efektów terapeutycznych. Upodabnia chorego do stanu śmierci. Zwiększa
śmiertelność. Śmierci mózgowej.
Tak, śmierci mózgowej.
Czyli tej fikcyjnej, trzeba to zaznaczyć.
Tak, utrudnia proces wybudzania, zmniejsza czynność bioelektryczną mózgu, zaburza połączenia korowo-korowe, wzgórzowo-korowe. Utrudnia proces odzyskiwania świadomości. Przyczynia się do niedokrwienia mózgu. Powoduje szybkie zaniki mózgu. jeżeli ktoś widział, jak szybko zanika mózg, to ja w innych tkankach takich zaników nie widziałem. Blokuje zjawisko plastyczności, blokuje możliwość polimodalnej neurostymulacji. Daje zaburzenia poznawcze chorego, wydłuża czas trwania śpiączki, blokuje możliwości karmienia dożołądkowego, a więc dostarczania energii. Ale co jest jeszcze niezwykle istotne, jeżeli stosuje się śpiączkę barbituranową, to wymaga ona ciągłego monitorowania czynności bioelektrycznej, a tego się nie robi. Wymaga ciągłego monitorowania ciśnienia śródczaszkowego, a tego się nie robi. Wymaga ciągłego oznaczenia stężenia leków we krwi, a tego się nie robi, albo sporadycznie. Wydłuża czas wentylacji mechanicznej, zwiększa ryzyko poresuscytacyjnego zapalenia płuc, zwiększa ryzyko zakażeń szpitalnych. A więc wychodzi cały ciąg niekorzystnych zmian. Po co my stosujemy śpiączkę barbituranową? Lekarze podchodzą do tego obojętnie, a rodziny stroskane pytają i jeszcze nie znalazły odpowiedzi. Więc, jeżeli nie będziemy stosować śpiączki barbituranowej, to 60% ludzi uznawanych za będących śmierci mózgowej może być skutecznie leczona. Proszę zobaczyć, jeżeli dołożymy schładzanie, jeżeli dołożymy wycofanie śpiączki barbituranowej, jeżeli jeszcze dołożymy zabiegi neurofizjoterapeutyczne, to ile nam może zostać chorych, których się nie da wyleczyć? Na palcach ręki można liczyć na 100.
Chciałem dodać, że jeszcze właśnie profesor w tym momencie nie wspomniał, chociaż wspominaliśmy już o tym, że też stosuje się tak zwane badanie bezdechu. Niekiedy wielokrotnie, prawda? Polega ona na wyłączeniu respiratora, żeby stwierdzić, czy chory samodzielnie próbuje podjąć oddychanie. Ale to wyłączenie respiratora w Polsce, to jest robione na 10 minut, powoduje wtórne, dalsze uszkodzenie mózgu. I jest to zagadnienie, które jest dyskutowane w literaturze fachowej od lat. Zajmuje się tym między innymi profesor Coimbra, który mówi, że zamiast stosować badanie bezdechu, powinniśmy właściwie prawie od początku wdrażać, jeśli rośnie ciśnienie śródczaszkowe, natychmiast wdrażać hipotermię, znaczy włączać hipotermię, czyli schłodzić ciało pacjenta. Zamiast tego właśnie poddaje się go dodatkowemu uszkodzeniu mózgu. I on pytał kolegów neurochirurgów i tych, którzy pobierają narządy do przeszczepu, dlaczego wy to robicie? I ktoś to raz jeden publicznie powiedział, no bo gdyby oddech wrócił podczas operacji pobrania narządów, to byśmy mieli kłopot. Więc trzeba, mówiąc tak prosto, chociaż to brutalnie trochę brzmi, trzeba po prostu dodatkowo uszkodzić mózg przez badanie ciśnienia, przez wyłączenie respiratora, bo potem spokojnie możemy pobierać narządy i chory nie zacznie nam samodzielnie oddychać podczas pobierania narządu.
Uznać tego kogoś za zwłoki, tak. Bo zwłok się już nie leczy, tylko procedura zwłok. Czy można w związku z tym mówić, że ta hipoteza śmierci mózgowej wprowadza niebezpieczeństwo eutanazji eugenicznej? Tak. Że mamy do czynienia z taką redystrybucją życia od chorych niepełnowartościowych do chorych, którzy lepiej rokują, albo którzy na przykład mają więcej pieniędzy. Nie brakuje głosów, że mamy do czynienia z rynkiem transplantologii, który jest wielkim biznesem. Wiemy, że osoby, które są po przeszczepach, będą do końca jakoś tam uzależnione od różnych leków, więc koncerny farmaceutyczne także są zainteresowane, żeby z taką czynnością...
Tak, tak, one były zaangażowane. Nawet całą definicję, znaczy nawet w powstanie konwencji harwardzkiej, prawdę mówiąc, CIBA na swoich wcześniejszych konferencjach domagało się, żeby coś zrobić z tymi chorymi, którzy nie rokują. To było jeszcze przed konwencją harwardzką.
Został poruszony bardzo ciekawy problem eutanazji. W 2005 roku, na wiosnę, w programie telewizji publicznej powiedziałem, że w Polsce dokonuje się eutanazji na chorych śpiączce. Ledwo dojechałem do Bydgoszczy, już była ekipa telewizyjna i moi przełożeni zażądali natychmiastowego odmówienia tego, co powiedziałem w Warszawie, bo tego się nie robi. Powiedziałem, że ja nie odwołam, bo wiem, co powiedziałem. Jeżeli nie odwołasz, to będziesz załatwiony. Dano mi szansę, dano mi jeszcze raz przysięgę, że nigdy do kliniki nie przyjmę chorych z uszkodzeniem pnia mózgu ocenianych na 3 skali Glasgow. Ja powiedziałem, że tylko takich będę przyjmował. To wtedy już mieli prostą drogę, żeby zrobić ze mnie kryminalistę. Ale jeszcze jedno. Jeszcze jedno. Wszystko się sprzysięgło, żeby tych chorych przeznaczać na narządy. Bo jest jeszcze prawo domniemanej zgody, które zakłada, że człowiek niezarejestrowany w Centralnym Rejestrze Sprzeciwów wyraża tym samym zgodę na pobranie narządu.
Domniemaną zgodę.
Czyli jeśli się nie zastrzeże, to znaczy, że ktoś się zgadza.
Tak, tak.
Co to jest w przeliczeniu, w przetłumaczeniu na język prawniczy? Jest to pozbawienie praw obywatelskich człowieka w śpiączce. To jest coś, co nie da się wytłumaczyć żadnymi kategoriami.
Profesorze...
Mogę wtrącić jeszcze coś? W Ameryce trzeba mieć kartę dawcy, żeby być dawcą. I taka pani Collins, nie, to był profesor, ten, przepraszam, pani Locke, robiła kiedyś wywiady z lekarzami, którzy pobierają narządy. I zapytała 32 lekarzy, a czy panowie mają kartę dawcy? Czy panowie chcą sami dać swoje narządy? Tylko 6 na 32 chciało być dawcami. Czyli ci, którzy pobierają narządy do przeszczepów, w większości sami nie chcą być dawcami.
Panowie nie przyjechali do studia sami.
Tak, ale jeszcze jedno zdanie. Bo podważyliśmy teorię śmierci mózgowej. Jeżeli podważyliśmy, to musimy powiedzieć, co powinno brzmieć w rozpoznawaniu śmierci człowieka. Najlepszą definicją, najkrótszą i najprostszą jest definicja zawarta w polskim słowniku medycznym Polskiej Akademii Nauk. Śmierć to całkowite ustanie czynności życiowych w wyniku starzenia się i zużywania tkanek, narządów w następstwie procesów chorobowych, ustroju lub ciężkich urazów. I niech ta definicja przyświeca wszystkim lekarzom, a wtedy nie będą mieli wahań sumienia, co oni robią. I proszę kontynuować.
Panie profesorze, kto przyjechał wraz z panem do studia? Poprosimy tutaj.
Przyjechały dwie osoby.
Prosimy.
Przyjechała pani Wioletta i pan Janusz. Pani Wioletta jest dla mnie szczególną osobą.
Prosimy, śmiało pani Wioletto, panie Januszu. Zapraszamy tutaj do naszego stołu.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pani Wioletta jest szczególną osobą, bo po raz pierwszy w życiu spotkałem się tak naprawdę ze śmiercią mózgową. Ja króciuteńko przypomnę, jak to zdarzenie. Przychodzi do mnie tato Wioletty i chciał, żeby pomóc córce, która leży w szpitalu kilkadziesiąt kilometrów oddalonym. Ja mówię, dobrze. Zadzwoniłem do lekarza dyżurnego i pytam, proszę powiedzieć, jaki jest stan Wioletty. Wioletta nie żyje. Jutro o 8 rano mają się zgłosić rodzice, żeby pobrać narządy, a o 9 nastąpi pobranie narządów.
Żeby zgodzić się na operację,
tak,
rodzice.
Tak. Położyłem słuchawkę i popadłem w bezdech. Ja mówię, no jak pan może mnie prosić o pomoc, jeżeli pana córka nie żyje? A ten pan, nie mający nic wspólnego z medycyną, ale ona żyje. Ja mówię, proszę pana, przecież to jest nielogiczne. Grupa lekarzy mówi, że córka pana nie żyje, a pan mówi, że żyje, bo ona żyje. Ja mówię, to niech pan mi udowodni, że ona żyje. Bo jej serce bije. Jeszcze bardziej się zapowietrzyłem, bo nie wyobrażałem sobie, że w takiej sytuacji można rozpoznawać śmierć mózgową. Zadzwoniłem jeszcze raz i zażądałem przywiezienia Wioletty do kliniki jutro rano. I została przywieziona. I zaczęła się ciężka praca. A jak to było, niech opowie pani Wioletta.
Pani Wioletto, pani miała stwierdzoną śmierć. Pani jest z nami tutaj dzisiaj w studiu. Jak to się stało?
No, po przyjeździe do profesora do kliniki, to dzięki profesorowi postawił mnie na nogi, a później powróciłam do szkoły, bo chodziłam wtedy do drugiej klasy, miałam wypadek i powróciłam do szkoły i zdałam maturę, a później no, odbyło się leczenie, później po tym wszystkim, po tym w rehabilitacji spoznałam męża, urodziłam córkę, która też potrzebuje pomocy. Też muszę z nią iść na ćwiczenia, bo ma zespół Downa. Też przykra sprawa, no ale
że człowiek nie związana z tą chorobą.
Ale nie związana z tą chorobą.
No, nie związana.
A proszę powiedzieć, jak wyglądał no, ten pani powrót do życia? Jak ta rehabilitacja przebiegała?
No dzięki rodzicom.
No bo już był wyrok na panią, tak?
Tak,
już
był
praktycznie,
był.
Można powiedzieć, akt zgonu no, w założeniu tak. Wypisany.
No dzięki, mówię, z rodzicom. Rodzice nie wierzyli w to, że ja jestem, no, jak uważali, że roślinką jestem. Nie uważali od, tak jak profesor powiedział, że czuję tata, że serce jeszcze, że bije. I dzięki profesorowi, jak wróciłam, pojechałam do kliniki, no to dzięki rodzicom i przyjaciołom powróciłam szybko do zdrowia i w ogóle na własne żądanie wróciłam do domu, bo już nie mogłam wytrzymać leżenia, ale dzięki później w domu ja szybko powróciłam. Później dzięki, no później rodzice powiedzieli, że dzięki profesorowi tak wszystko ja szybko wyzdrowiałam, to później pojechałam do profesora podziękowania, a profesor mnie wtedy zostawił, bo był taki szczęśliwy, że ja chodzę i mnie zostawił w klinice, żebym jeszcze...
Na dalszą rehabilitację.
Tak, tak. Mhm.
Jest z nami też pan Janusz.
Tak.
Panie Januszu, a pana historia?
Ja to mam historię taką z życia, że mój syn uległ wypadkowi. Kierowca go potrącił, przyjechała karetka. Lekarz stwierdził, że no, no doszedł tam i no, no nie żyje. Ale nie tak dosłownie powiedział, tylko no nie ma co tak za bardzo tego. Ale że akurat znajomy był kierowca, poprosiliśmy go, w sumie no wymusiliśmy, tak jakby, żeby coś tam, no i wzięli deskę, podłożyli. Wzięli go do tej karetki. Ja jechałem w tej karetce. Nie podali tlenu, nic nie mogli zrobić, no bo to nie była odpowiednia karetka do dziecka 5-letniego po potrąceniu samochodem. Trafił Michał do szpitala. Żona przyjechała z kuzynem, ja byłem w tej karetce. Lekarz, który był w tej karetce, jak wychodził, jak już go przyjęli w szpitalu, stwierdził zgon. Jak wyszedł na korytarz, mówi, że no, syn zmarł. Więc żona zemdlała. No ja tak jestem dosyć nadpobudliwą osobą. Wparowałem tam, można tak powiedzieć. No on leży na takim stole, no tym. Ja mówię, jak on nie żyje? No nie, no. Jakby lepszy szpital był, no to by żył. No i był przewieziony do szpitala z Piotrkowa do Łodzi. Też ani helikopter, tylko karetka go przewoziła. Fakt, że już później miał ten tlen, tam taka pani mu tam robiła, no i tego. Był przyjęty na oddział dziecięcy, intensywną terapię. Jak już my tam, żona też przyjechała, to lekarz wyszedł po 2 godzinach gdzieś, jak on tam był wzięty i mówi, że mamy 15 minut, musieliśmy w takim pokoiku ręce umyć i tak dalej, na pożegnanie się. No, dla nas to był szok, no nie, no, no pożegnać się, no jak się pożegnać? No bo to jest bardzo ciężka sytuacja i tak dalej. No i no weszliśmy do Michała. Weszliśmy tam do Michała. Żonę próbowałem uspokajać, że będzie wszystko dobrze. No i mówię, bo jak będziesz płakać i tak dalej, to nas wygonią, no bo to no może będziemy przeszkadzać czy coś. No i my, ja to od razu nie wierzyłem, że on jest coś tak bardzo tragiczny, no nie, no ale może to nie przyswajałem sobie tak, czy tam jak. No i po tych 15 minutach, no wyszliśmy. No ale cały czas my, bo to była godzina wypadek gdzieś chyba koło 17, także my tam do 22. Później lekarz mówi, żeby już jechać do domu i tego. No jak my znów rano, już my byli tam przed 7 godziną, czekaliśmy na całego ordynatora, wyszedł lekarz, mówi, że no stan taki, no ordynator będzie rozmawiał. No i ordynator powiedział, że jest bardzo krytycznie, jest tego, małymi kroczkami się zbliżamy do czego, no to tak nie powiedział dosłownie. Teraz po czasie można się, jak to mówią, No i tego. Jeszcze lekarz, który prowadzący mówi, no jest, pyta się, czy mamy dzieci jeszcze. My mamy, mówimy, że mamy córkę, no nie? Ma 9 lat, bo Michał miał 5 lat w ten czas. I ten, a no to jesteście państwo młodzi, to dziecko sobie zrobicie, no nie? No a Michał, no to już jest tak bardzo tragicznie z nim, no nie? No ale tam później operacja nogi i tak dalej, to wszystko się przeciągało, no nie? Oni tak jakby przeciągali to wszystko. I później bardzo wielki problem się pojawił z krwią. Ordynator wyszedł, że nie może krwi załatwić, bo to jest, bo tu 24 czerwca było, że są wakacje i tak dalej, więc mówi, żeby oddać krew. Zadzwoniłem do teściowej, do domu i mówię, bierz, mama, mówię, telefon i dzwoń po rodzinie, bo trzeba oddać krew. Okazało się, że pierwszy tam numer, co był taki Adrian z rodziny, który woził krew. No i po 15 minutach dzwoni, mówi, co tam, Janusz, u ciebie się stało, no nie? Wiesz, że Michał, taka i taka sprawa, w ciężkiej jest stanie, że krew jest potrzebna i tak dalej. No i ja poszedłem do ordynatora, bo on, no tam numer ordynatora, coś było potrzebne, żeby daną krew przysłać. No ja tam dzwonię, bo to były drzwi, że trzeba było dzwonić, dopiero ordynator czy tam lekarz wychodził, wyszedł i mówi, co pan chce? Ja mówię, że chciałbym ten numer, jaka krew potrzebna, to ja tą krew załatwię. Więc on na kartce napisał na drzwiach, no i dał. No to ja zadzwoniłem znów do Adriana, Adrian tą krew załatwił. No i później się okazało, wyszedł ten ordynator i mówi, kto pan jest, bo matkę Polkę krwią chcą zalać, no nie. No bo jednak można było tą, no ale no dobrze, to już jest tam. No i później Michał leżał, no i tak oni podchodzili jakby nas, że no to nic z niego nie będzie, on w ogóle nie rokuje, że tam z wypadku inne dziecko jest, to idzie do przodu. Michał, nic, nie tego.
Czyli szło w kierunku takim, żeby państwo zgodzili się
tak,
na
tak, tylko na my jacyś tacy byli, ja to mówię, no może odmieńcy na chwilę obecną, bo człowiek tak już po tym przejściu, że nie docierało to do nas. Nie, tylko cały czas uporczywie, że będzie wszystko w porządku, że tego. I było coś takiego, że my przy Michale, nie wiem, czy od Boga tu, nieraz to się tak człowiek tak myśli, jak to mówią, że my cały czas byli z żoną przez 2 tygodnie, cały czas przy Michale. Że, jak to mówią, na 7 rano, jak tylko nas puścili, do późnego wieczora, do 10, tak, że nieraz to nawet no, ochroniarzem straszyli, żeby... Ja mówię, że tam no, dziadek, żeby żaden nie przychodził, bo po co, no nie ta waga. I ja już tam jestem taki. No i cały czas Michała było. No i w pewnym dniu pielęgniarka mówi, że tak by nas chciała zniechęcić, żebym tam przebywali. Mówi, no dzisiaj pan będzie mył syna. A tych kabelków miał podłączane. No, dla prostego człowieka, który znalazł się w takiej sytuacji, no to jest dosyć... Tak jakby to no, drastyczne, no nie? A ja mówię, no dlaczego? No przecież jest mój syn, ja go umyję, no nie? No i ona podłączyła, że ja pomogłem i oni w ten czas tak by zauważyli, że my nie odpuszczamy go, no nie? I tego. No i też tu, jak tu wcześniej tutaj ojciec mówił, że były próby odłączenia tego respiratora, no nie?
Badanie bez dechu. Tak?
Bez dechu. I było jedno, później drugie i on dopiero po 17 dniach za trzecim razem załapał. I też teraz, nieraz tak sobie, jak właśnie to tak, człowiek się zagłębił naukowo bardziej, bo w ten czas nie wiedział, że jednak to może też było bardziej szkodliwe dla mózgu.
Zawsze jest szkodliwe.
Choć później jak z intensywnej terapii po 40 dobach bodajże trafił na neurologię, po 2 dniach, bo wcześniej profesor dalej tej neurologii nie miał czasu tam rozmawiać z nami, poszliśmy do niego, a on mówi, że co państwo chcecie? Z niego nic nie będzie, będzie rośliną, a dla państwa, ja z żoną byłem, to tylko pani psycholog. Więc ja odpowiedziałem, no ładna ta pani psycholog, ale ja żonę mam. No i on bardzo się zdenerwował. Ja mówię, że no Michał, no on leżał, taka roślinka, rzeczywiście, no nie? Ale też jak tutaj po dłuższym czasie, jak teraz, dlaczego on na tej intensywnej terapii nie miał rehabilitacji, bo też może by był jeszcze lepiej, bo jak to mówią, no i właśnie tego w mózg tego szczepu, no to ciśnienie nie było.
No takim, szeregu procedur nie było zrobione.
Nie było zrobione. Tak samo nie było zrobione rezonansu magnetycznego, co moim zdaniem najbardziej zaszkodziło, tak jakby, no zaszkodziło w dalszym leczeniu Michała, bo jeżeli by my nie dostali się do profesora na początku grudnia.
Po jakim czasie to było?
To było, no był w czerwcu był wypadek. Michał, 4 miesiące
długo,
po prostu ja nakłaniałem lekarzy, że w Bydgoszczy jest taki ośrodek, że ze śpiączki wybudzają i tak dalej. Ale no wszyscy, no chłopek ze wsi, no to...
Jak się sytuacja zmieniła, jak trafiłeś tam?
I ja do profesora po długich dzwonieniach dodzwoniłem się, choć nie mogłem mówić. I mówię, akurat to była sobota pamiętliwa, dodzwoniłem się rano i mówię taka i taka, no to przyjedź chłopie. No i my go nagrali, Michała neurologicznie, choć nikt nie chciał, tylko młody taki lekarz był i się zgodził. No i to było nagrane.
Sfilmowane.
Tak, bo ten profesor, który prowadził tą neurologię, nigdy w życiu by się nie zgodził, no nie na takie coś, no nie. Mhm. No i jak ja przywiozłem to nagranie, ale profesor mówi, siadaj chłopie, powiedz jak on wygląda. Ja mówię, że ja się kładę koło niego, próbuję spać tam, no jak siedzimy z żoną, bo później to już na zmianę, bo raz żona, wiadomo, że na wsi mieszkamy, no to żniwa były, to żona częściej, ja, ale starałem się to. Cały czas mu bajki czytałem, no i później... Jak do profesora my tam trafili i tak na tą rozmowę ja trafiłem. Profesor obejrzał wszystko, no i padło tam pytanie jak tego. No i było pytanie takie, no bo jak to chłopczyk, no czy siusiaczek mu rano, a my cały czas przy nim byli, no nie. No ja mówię, że ten właśnie mu tak rano, no podnosi się jak to facetowi. No i profesor mówi, to bierzemy się za niego. Mówi, zabierajcie go ze szpitala. No i jak my go zabrali ze szpitala, też tam no tak... Tego, no to ten profesor powiedział, że tam rośliną będzie, to później pielęgniarki to tak trochę na dłuższy tor go zepchnęli. Z tego powodu, że jak żona poprosiła, żeby na wózek Michała wsadzić, no nie, to no pani całe życie go będzie brała. Kto pani będzie pomagał? Do tego stopnia, no nie. No to takie było trochę,
no nieprzyjemne,
że jak my się, jak to mówią, na to nie zgodzili tak, by... No, że się zbliżamy ku temu, no to oni
dali odczuć, że zostajecie sami.
Tak samo, bo Michał był w gipsie, bo miał nogę połamaną. No to zrobione jest, jak to mówię, jakby rzeźnik tą operację, tak owinięte, no bo teraz ma szramy bardzo potężne, no nie? I tego. Tak samo mówię, że dalsze to, no to rehabilitacja jakaś tam pani, my wymogli na niej. To przyszła tam, o tam ręką trochę.
A jak u profesora Talara było?
Po tygodniu od profesora jak Talara, to Michał był tak, przestał się ślinić, bo my od razu też profesor tu doradził i sami my go masowali i doradził, żeby jeszcze rehabilitantkę czy coś od nas tam z grona i była taka pani przyjeżdżała i po tygodniu przyjechania to Michał po prostu ślinę zaczął łykać, takie podstawy to. No i było coś takiego, że jak się tu u nas w okolicy nie było takich znaków migających, a tu w Bydgoszczy były. I Michał pokazuje, że mrygają te znaki, no to u nas normalnie odnowa się życie, no. Jeden profesor mi zabrał życie z żoną, jak ja powiadam, a drugi przywrócił.
I teraz tak, Michał, jak?
Teraz Michał ma indywidualne nauczanie. Bym powiedział, że nie odbiega od rówieśników, choć on bardzo, bo w gronie jest dorosłych, w gronie no, rehabilitacji i tak dalej, to ze starszymi. I on jest taki bardzo dociekliwy, że no...
Ale trzeba dodać, prawda, że on miał uraz kręgosłupa,
tak,
prawda, profesorze?
Którzy i teraz w ogóle
ma...
nie...
Tak, czyli w tej chwili ponosi konsekwencje dodatkowego urazu.
Tak.
Natomiast jeśli
który
chodzi
nie był
o...
rozpoznany.
A właśnie, a tamten profesor stwierdził, że Michał to ma stłuczony mózg, no jak my Polaki lubimy schaby, no nie? Że jakby mięso wziął i tłuczkiem, o, schaba potłuk. To jest tak u niego mózg, że to nic z tego nie będzie.
A tymczasem mózg w tej chwili działa.
A działa normalnie.
Lepiej jak... niż rówieśnicy.
Tak, natomiast tego, główny problem to jest z tym, że nie może sam chodzić.
Ale to nie jest związane.
Ale nie
to nie jest związane, bo po prostu tak jak ja mówię, oni go zaśrubowali, za przeproszeniem jeden coś robił, a drugi to spierniczał, bo go przez pół miasta wieźli, żeby zrobić rezonans magnetyczny. To też się odbiło w jakimś sensie. Ja teraz tak myślę, no nie? Ja nie jestem naukowcem, no, lekarzem, mogę się wypowiedzieć.
A wygląda na to, panie Januszu, że pana syn miał być po prostu dawcą narządów.
Dawcą, tylko po prostu jako... No jestem z tego dumny, żona na pewno też. I wszystkim słuchaczom i widzom powiem, że ratuj ta swoje dzieci, bo to są konowały i koniec, no.
No. Panie profesorze, ojcze, mamy minutkę jeszcze.
To wykorzystamy ją najlepiej, jak tylko można. Mhm. Szanowni państwo, księże redaktorze, przedstawiłem bezsens obwieszczenia ministra zdrowia. Przedstawiłem bezsens koncepcji tez harvardzkich. Dlatego apeluję dziś, apeluję do Światowej Organizacji Zdrowia, apeluję do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze, apeluję do wszystkich instytucji naukowych, medycznych, ażeby w najbliższym czasie wykreślić z funkcjonowania tezy konwencji harvardzkiej. Apeluję do doktora Bartosza Arłukowicza, ministra zdrowia, o natychmiastowe anulowanie obwieszczenia ministra zdrowia z 17 lipca 2007 roku, mające znamiona zbrodni przeciwko zdrowiu i życiu. Wcześniej konwencja harvardzka ma znamiona zbrodni przeciwko ludzkości. Te dwa dokumenty nie mają prawa istnieć. I trzeba to zrobić w najszybszym czasie. Trzeba równocześnie przedstawić wszystkim oddziałom, klinikom anestezjologii, intensywnej terapii, klinikom neurochirurgii, neurologii, pediatrii, wszystkim szpitalom, wszystkim zakładom medycznym nową strategię leczenia chorych z uszkodzeniami mózgu, nową strategię leczenia chorych w śpiątce. Jeżeli tego nie zrobimy, to będziemy tracić tysiące ludzi rocznie.
Ja przerwę profesorowi. Dopóki we Warszawie nie stanie się z ministra dzieciom komuś, to oni nie zmienią tego, bo oni są zatępi. Ja tu głośno mogę powiedzieć, bo to jest rząd nasz robi, a lekarze wykonują, ja może tylko bo im mają przyzwolenie.
Ostatnie słowo, ojcze.
Jest to problem ogólnoświatowy, ale na pewno powinniśmy iść w ślady krajów, takich jak Japonia, gdzie pewna debata społeczna się odbyła i gdzie wywalczono pewną opiekę prawną, rzeczywistą dla osób z urazem mózgu i dzięki temu one mają szansę przeżyć dużo, dużo wyższą niż w Polsce.
Serdecznie dziękuję. Z naszymi gośćmi spotkają się Państwo jeszcze o 21.30 i wówczas będą Państwo mieli okazję do rozmowy z panem profesorem Janem Talarem, z ojcem doktorem nauk medycznych, ojcem Jackiem Marią Norkowskim, dominikaninem. O 21.30 w Radiu Maryja drugie wydanie Rozmów Niedokończonych poświęcone ratowaniu ludzkiego życia. Pani Wioleta, bardzo serdecznie też dziękuję. Miała pani akt zgonu, a jest pani wśród nas dzisiaj w studio. I pan Janusz, tata Michała. Pozdrawiamy przy okazji Michała i żonę, Michał, i córeczkę.
Żona Ania.
Tak jest. Dziękuję bardzo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.